Siostry i bracia, w naszym rozważaniu Bożego Słowa, pochylaniu się nad tym, co mówi do nas Pan w trzecią niedzielę okresu wielkanocnego, jeszcze Ewangelia kieruje nasz umysł i nasze serce w stronę niedzieli zmartwychwstania. Pamiętamy, że to słowo z niedzieli zmartwychwstania już nieraz słyszeliśmy, zwłaszcza u Ewangelisty Jana. W tym roku słuchamy po raz drugi tego słowa, ale przekazanego nam przez Ewangelię Łukasza. Można powiedzieć, to jest druga część 24 rozdziału. W tej pierwszej było pokazane, jak uczniowie szli do Emaus. Kończyła się cała scena na tym, że Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i wtedy otworzyły się ich oczy. Jezus im zniknął i oni szybciutko pobiegli do Jerozolimy. Tych 11 kilometrów wrócili, poszli do Wieczernika. I moi drodzy, to jest ten moment, kiedy tych dwóch z Emaus wróciło do Wieczernika. Są ze swoimi współbraćmi, opowiadają, co ich spotkało w drodze. Czyli opowiadają o tym, jak Jezus Pisma im wyjaśniał, jak oni przeżyli to doświadczenie spotkania z Nim, a także jak wyszli z tego rozczarowania, kiedy mówili do Pana, a myśmy się spodziewali, że On ma odkupić Izraela. To wszystko, moi drodzy, w nich było i kiedy wrócili, opowiadali o tym swoim współbraciom. I w tym momencie przychodzi Jezus. I my już znamy te pierwsze słowa, które Jezus wypowiada, to są te słowa pokój wam, shalom haverim, czyli dla nich pokój, nie jakiś pokój, nie święty pokój, spokój, tylko pokój Mesjasza. Mesjasz przynosi pokój między Bogiem a ludźmi. W tych słowach shalom haverim jest powiedziane, oto zakończyła się, umownie powiedzmy, wojna między Bogiem a człowiekiem. Oto zakończyło się to zmaganie, ta nieprzyjaźń. Rozpoczął się czas budowy harmonii, rozpoczął się czas odbudowywania już teraz społeczności między człowiekiem i Bogiem. I ten pierwszy dar, najpierwszy z pierwszych, to jest właśnie pokój. I to przynosi Jezus zmartwychwstały. I my potem widzimy, że oni są udręczeni, że oni mają w sobie tę niewiarę, bo przecież kobietom nie uwierzyli. Oni myślą, że to jest duch jakiś. To wszystko, moi drodzy, wpisuje się w to, żeśmy już gdzieś słyszeli. Co dzisiaj, na co chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę w tym króciutkim tekście, który żeśmy usłyszeli? Tak najbardziej wydaje się istotną myślą tego fragmentu jest to, co czyni Jezus. W wersecie 45 są takie słowa: wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Kochani, ten wersecik, mały, krótki werset pokazuje wielkie działanie Jezusa. Oto przychodzi jako zmartwychwstały i co możemy powiedzieć? Napotyka uczniów, których umysły i serca są jeszcze nieodmienione, których umysły i serca nie są zdolne przyjąć tej nowej rzeczywistości. Nie są zdolni przyjąć tego, że wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa rozpoczęła się nowa epoka, rozpoczęła się nowa era, rozpoczął się nowy okres w historii świata. I dlatego Jezus uzdalnia ich w ich umysłach, w ich, powiedzmy, w rozumie dokonuje się realna zmiana. My w naszym przekładzie tutaj mamy słowo oświecił ich. Można to tłumaczyć również otworzyć, otwierać, objawić, wyjaśnić. Czyli zauważcie, jest pokazane działanie Jezusa, za pomocą którego umysł uczniów zostaje odmieniony. Oni są zdolni do tego, żeby zrozumieć w nowy sposób Pismo. Oni są zdolni do tego, żeby czytając te same teksty Starego Testamentu, żeby w tych tekstach zobaczyć teraz Mesjasza, żeby zobaczyć proroczy wymiar Starego Testamentu, ale moi drodzy, w niezwykły sposób. Proroczy nie tylko jako oczekiwanie na coś, co się ma dopiero dokonać, ale proroczy w znaczeniu już się dokonało i jeszcze ma się dokonać. To jest, moi drodzy, to nowe. Że jest już proroctwo wypełnione. Że w części to proroctwo jest spełnione. Oto Mesjasz dokonał swojego dzieła. Oto przyszedł, żył, dał się umęczyć, umarł, do piekieł wstąpił, uwolnił z Szeolu tych, którzy tam byli zamknięci i wychodzi z grobu, zmartwychwstaje. Czyli to już jest to spełnione. Przekazuje pokój. To już się dokonało. Ale zapowiadając na przykład o tym, że to, co on zrobił, będzie głoszone dla innych narodów, pokazuje, mówi, to jeszcze się nie dokonało. To się dopiero ma dokonać. To się dopiero ma wypełnić. Już, powiedzielibyśmy, a jeszcze nie. I to jest ta dynamika, możemy powiedzieć, którą Jezus przynosi dla swoich uczniów. Ich umysł zostaje otwarty na to nowe rozumienie Pisma. Moi drodzy, kiedy sprawdzałem w Biblii to słowo oświecił ich umysły, otworzył ich umysły, to samo słowo w Ewangelii świętego Marka zostaje przytoczone w sytuacji, kiedy Jezus napotyka głuchoniemego i mówi, spojrzał do niego, że Efata, to znaczy otwórz się. Natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały się więzy jego języka, że mógł poprawnie mówić. Podobnie uczniom w Emaus otworzyły się im oczy, rozpoznali go. To jest, moi drodzy, zauważcie więc to działanie, nazwijmy, oświecająco, otwierające uczniów. To jest coś fundamentalnego, podstawowego, dzięki czemu oni mogą w nowy sposób rozumieć Pismo. Mamy tydzień biblijny. Proszę siostry, proszę brata. Czasami może być tak, że słowa Najświętszej Biblii są dla nas jak suchar. Mogą być takie suche, takie jak wyschnięty korzeń. Że człowiek próbuje coś z nich, wycisnąć, coś wydrzeć dla siebie i mówi, ale ja tu nic nie mam do życia, ja tu nic nie widzę tego do życia. Może potrzebna jest wtedy to prośba: Panie, otwórz mój umysł. Panie, otwórz mnie, tak jak otworzyłeś uczniów w wieczerniku. Oświeć mnie. Tak jak oświeciłeś uczniów, aby rozumieli Pismo. I to jest to pierwsze takie, wiecie, wielkie działanie, które tutaj zostaje pokazane. Uczniowie są uzdolnieni do tego, aby w nowy sposób rozumieć Pismo. I potem on im mówił, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Jezus odwołuje się też do tego, co im wcześniej mówił, czyli po zmartwychwstaniu uczniowie zostają uzdolnieni przez Jezusa do nowego rozumienia słów Pisma Starego Testamentu i teraz do właściwego rozumienia słów, które wcześniej do nich mówił. Moi drodzy, to wydarzenie w wieczerniku, to co otrzymali, my możemy powiedzieć, że to jest tak, jeżeli byśmy mieli układankę, to jest ten taki ostatni element, gdy przychodzi to oświecenie od Jezusa, to słowo zmartwychwstałego, to jest ten ostatni element, który wchodzi na swoje miejsce i wszystko zaczyna być jasne. I wszystko zaczyna być zrozumiałe. Czyli słowa wcześniej wypowiedziane przez Jezusa, słowa wcześniej napisane przez proroków, przez ojca Mojżesza, przez Dawida, to wszystko nagle zaczyna im się układać w całość. I zobaczcie, i teraz oni mogą być świadkami. I on im mówi, wy jesteście świadkami tego. Czego są świadkami? Że oto w Piśmie się wypełniło Pismo, że oto słowa Jezusa mają to właściwe znaczenie i są świadkami tego, że narody, nie Żydzi, mogą przyjąć odpuszczenie grzechów w imię Jezusa. I teraz, czyli co jest możliwe? Kochani, ten pokój, który oni mają, ten pokój, który dostali od zmartwychwstałego. Pamiętajcie, łobuzy uciekli spod krzyża. Pamiętajcie, że to są ci ludzie. To jest ta sytuacja. Nic się nie zmieniło. To są ci, którym słowa kobiet wydawały się czczą gadaniną. Zobaczcie, jak słowo Pisma uzupełnia się. Zobaczcie, jak nie można tylko na fragmenciku budować. Jak trzeba mieć to poszerzone spojrzenie, żeby te różne momenty z Ewangelii widzieć. I potem w takiej pokorze, jak człowiek czyta, rozważa, medytuje, to wtedy to mu się zaczyna układać w całość. I kiedy oni dostają ten pokój i Pan mówi, wy jesteście tego świadkami dla narodów, to oni mogą mówić to, co my przeżyliśmy. Dzięki Jezusowi jest możliwe, abyście i wy przeżyli. Jest to możliwe, abyście przeżyli także mimo że wcześniej żeście Jezusa nie znali. I o tym mówi nam ten list świętego Jana. Już pamiętacie, że to są lata 90. Już pamiętacie, że Jan jest ostatnim ewangelistą. Wszyscy pozostali już umarli. Nie ma innych apostołów. On już jest... No dziadkiem, kochani. 90 może mieć. I on wtedy z tego doświadczenia, które ma w sobie, kiedy widzi kryzys w tym kościele w Azji Mniejszej, on pisze ten list i on mówi do braci i sióstr, jeżeli żeście zgrzeszyli, jeżeli mieliście nieszczęście obrazić Boga grzechem, mówi, Jezus jest rzecznikiem u Ojca. Jezus jest obrońcą u Ojca. Jezus jest opiekunem naszym. Jest tym parakletem, który broni nas przed czym? Przed Bożym gniewem. I zobaczcie, to są przepiękne słowa w tym drugim rozdziale. Mamy, jeżeli by ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Jest tym, który staje i bierze na siebie gniew Boży, który każdy nasz grzech rodzi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jest Boży gniew. I kiedy my, uczniowie Jezusa, mamy nieszczęście zgrzeszyć, zasługujemy na Boży gniew. I co robi Jezus? Staje między nami i Ojcem jako ofiara przebłagalna i mówi, Ojcze, moją mękę, moje cierpienie i moją śmierć składam za Niego. Składam za Niego. To jest ofiara przebłagalna. Żeby gniew Boży nie spadł na mnie, jest Jezus. I apostołowie mogli o tym mówić, bo Pan przyszedł i po zmartwychwstaniu przyniósł im pokój zamiast rozliczenia. Kochani, rozumiecie? Przyniósł pokój zamiast rozliczenia. No bo według takiej ludzkiej sprawiedliwości, gdzie Ty byłeś, gdy cierpiałem na krzyżu? Gdzie Ty byłaś, gdy przybijali mnie? No, rozumiemy? To jest mentalność świata, ludzka, rozliczenie. A Jezus nie. A Jezus mówi pokój. I to im przynosi. I teraz oni, jak mają to doświadczenie, oni mówią, nie dostaliśmy Bożego gniewu na siebie, ale dostaliśmy przebaczenie i pokój. I dlatego mogą w narodach mówić, jeśli zgrzeszysz, Jezus, orędownik, jest tym, który jest ofiarą za Twoje grzechy. I z tego względu podejmujemy decyzję, chcę się opamiętać, chcę się nawrócić, nie chcę trwać w swoim grzechu, chcę zmienić moje myślenie. Ale siostry i bracie, może być tak, że ktoś z nas jest bezradny wobec swojego grzechu, nie ma siły, może sparzył się wiele razy, próbował i nie wyszło. I na tę sytuację jest to wołanie do Jezusa. Uratuj mnie, bo ja naprawdę nie umiem sam. Nie mogę, nie mam mocy, wkręcony jestem. Kochani, w zależności od tej duchowej sytuacji. I potem ta prośba, chcę zachowywać Twoje przykazania. Moi drodzy, Właściwie z dzisiejszą Ewangelią powolutku kończymy to rozważanie niedzieli Zmartwychwstania. Następna niedziela to już będzie niedziela dobrego pasterza. Pojawi się inny tekst. Więc jako podsumowanie, moi drodzy, zrobiłem taką sobie taką malutką listę, zatytułowałem to Siedem darów zmartwychwstałego dla uczniów, które otrzymali od Pana Jezusa w niedzielę zmartwychwstania. Tak wyliczyłem. Pierwsze, mogli osobiście przekonać się, że Jezus żyje. Mieli pewność, bo dotykali Go, jedli z Nim posiłek, mogli usłyszeć Jego słowo. To jest pierwszy dar. Osobiste przekonanie się, że On żyje. Drugie, pokój, czyli to jest ten dar pokoju. Trzeci dar, to jest Duch Święty, który im został dany. Pamiętacie to z Ewangelii według świętego Jana. Potem ta misja, którą też otrzymali. Z jednej strony wy jesteście świadkami tego, głosić to przebaczenie w imię Jezusa narodom, którym odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. Potem po piąte, można Jezusa spotkać w łamaniu chleba. To jest ten dar, my dzisiaj byśmy powiedzieli, Eucharystii, dar rozpoznania obecności Jezusa wśród nas w tym Najświętszym Sakramencie. Potem szósty dar to jest oświecenie, moi drodzy, umysłów, aby rozumieli słowa Pisma, aby rozumieli te słowa, które Jezus wcześniej do nich skierował. I ósmy i siódmy, ostatni dar, to jest Jezus jako główny, tak można powiedzieć, jako główny temat, jako główna treść objawienia Starego Testamentu. Wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach, musi się wypełnić. Moi drodzy, Jezus jako główny temat, czy Mesjasz jako główny temat Starego Testamentu. To wszystko z takich, moi drodzy, ćwiczeń duchowych na naszej stronie internetowej parafialnej, oprócz nagrania homilii, dzisiaj ukaże się takie proste studium biblijne na ten tydzień biblijny. Czyli do każdego wersetu z tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii będą dodane wersety paralelne, czyli z innych miejsc Biblii, aby łatwiej było zrozumieć to dzisiejsze przesłanie. W myśl zasady, że skoro jest tydzień biblijny, dobrą rzeczą będzie w różnych okolicznościach dnia pochylać się nad tekstami Pisma Świętego dla Bożej chwały.